Także teraz będziemy koncentrować się na Słowie Bożym, które dla nas, każdego z nas jest potrzebne. Tak jak potrzebujemy chleb każdego dnia, pokarm dla ciała, tak potrzebujemy dla duszy, co? Słowa naszego Pana. Prosimy naszego gościa Mikołaja Rykowskiego.
Witam Was serdecznie. Jeśli chodzi o ubranie, to pastor już powiedział prawdę. Jestem w podróży, więc wybaczcie, że nie tak pod krawatem. Ale też gościnność wasza powoduje to, że ja już od kilku dni tutaj troszkę większy jestem. Także nie spodziewałem się i z tego miejsca strasznie dziękuję za to, że jesteście tak serdeczni i tak pełni miłości, bo szczególnie jak człowiek jest w podróży, to jest bardzo ważne, tak? Kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy to są zmiany czasu, jest dużo pracy, to każdy chciałby odpocząć w swoim domu wtedy. A jak się jest w podróży, tego domu nie ma. I kiedy jesteśmy chrześcijanami, to ten dom jest właśnie. Także z tego miejsca dziękuję szczególnie Edycie, Sebastianowi za miejsce, w którym śpię, wcześniej u Daniela, pastora Daniela. Też dziękuję szczególnie pastorze tutaj za to, że tak serdecznie mnie przyjmujecie, że czujecie też to, że to jest misja i to jest potrzebne tutaj w Toronto. Tak jak i na całym świecie, tam gdziekolwiek są Polacy, w to wierzę, że wszędzie w tych miejscach będą ewangelizacje pod właśnie takim tytułem, czy Wigilia, czy Wielkanoc, bo to jest taka naturalna okazja. Naturalna okazja zaprosić wiele osób, które mogą w ten sposób usłyszeć czystą Ewangelię. Kilka słów o sobie. Mikołaj Rykowski, też mąż jednej żony, dwójki dzieci, kochanych dzieci, mam dzieci adoptowane, córeczkę Zuzię 12-letnią i syna 5,5 lat ma Jakub, mój syn. Oczywiście za nimi już tęsknię, a jeszcze przede mną bardzo długa podróż, bo i Calgary, i potem Sydney, i także w zasadzie lecę dookoła świata. Taki jest bilet i będę wracał po prostu z 16 października dopiero do domu. Właśnie żona mnie widziała przez FaceTime'a się łączyliśmy i powiedziała, że przytyłem tutaj. Także już nie karmcie mnie więcej. Nawróciłem się w 99 roku. To nie jest jakaś spektakularne moje nawrócenie. Po prostu nawróciłem się w sposób zwykły. Byłem butnym, nieprzyjemnym człowiekiem. Bardzo niedobrym, przemądrzałem, który myślał, że jest panem tego świata. I Bóg mi to szybko, w miarę szybko, bo w wieku 27 lat zdjął ze mnie tą klątwę, czy ten, nie wiem, jakąś straszną po prostu rzecz. Nie potrafił do mnie dotrzeć w sposób taki naturalny, miły, sympatyczny, więc spowodował sytuację, w której mieliśmy wypadek samochodowy z żoną. Bardzo poważny, wypadliśmy z drogi busem, takim sprinterem, Mercedesem i spadliśmy na dach z tej drogi, więc byłem przekonany, że umieram. Miałem pełną świadomość swojej śmierci, nawet trzymałem tak oczy otwarte, żeby kiedy mi się zamkną, to będzie koniec. I kiedy auto się turla, nie wiem, kto z Was przeżywał taki wypadek, ale to trwa bardzo długo i jest mnóstwo myśli. I ja miałem takie myśli z Bogiem. To nie była modlitwa, bo jeszcze Boga nie znałem, ale czułem to, że zaraz przed Nim stanę z niczym. Że przegrałem swoje życie. Przehulałem, przebawiłem i po prostu nic. Totalne nic. I że głupio jest po prostu tak stanąć. I że szkoda. I nawet nie prosiłem o drugą szansę, ale czułem to podświadomie, że gdybym miał jeszcze szansę, to bym to zmienił. Samochód się turlał i przestał się turlać. Żyliśmy ja i moja żona. Co prawda żona troszkę gorzej musiała być w szpitalu, przez jakiś czas miała kilka zabiegów. Mi praktycznie się nic nie stało. Ale ci wszyscy strażacy, policjanci, ratownicy stwierdzili, że to był cud, ponieważ moje auto zgniotło 3 drzewa, a zatrzymało się przy takim słupie betonowym elektrycznym. I gdyby doturlało się tego słupa, no to po prostu byśmy prawdopodobnie gorzej na tym wyszli. To nie do mnie. Jeśli moja żona, to jestem zajęty teraz. To był moment, kiedy pomyśleliśmy sobie, że Bóg nas uratował. Bóg, którego oczywiście nie znaliśmy, no poszliśmy do kościoła powszechnego, takim byliśmy wychowani, zaczęliśmy chodzić co niedziela, no po jakichś tam 10 niedzielach praktycznie przestaliśmy znowu chodzić, bo tam się nic nie wydarzyło, a nic w naszym życiu się nie zmieniło. Dalej żyliśmy jak żyliśmy, tak naprawdę nawet nie wiem, czy nie jeszcze gorzej. I któregoś ranka przyszliśmy z jakiejś imprezy nad ranem, zmęczeni, położyliśmy się spać i obudziłem się. Zobaczyłem na zegarze, tak jak tutaj zegar wisiał w moim domu, za 15:09 rano. To było dziwne oczywiście, bo o 6 przyszliśmy do domu, więc czułem, że na pewno jest później, ale wychyliłem się do kuchni. Tak jak już mówiłem ostatnio, że w Polsce kuchnie są blisko zawsze dużych pokoi, u was wszystkie są duże mieszkania, to byłoby niemożliwe wychylić się. U nas można się wychylić, zobaczysz kuchnię. Więc zobaczyłem, że zegar też wisi tam i za 15:09 pokazuje. No to uświadomiło nas, że albo dwa zegary stanęły, ale to dziwny sposób. Nastawiliśmy radio, było po południu. I żona spojrzała na datę, był 8 październik, to była data naszego wypadku, a mieliśmy wypadek dokładnie za 15:09. Pamiętam, że wszystkie włosy mi stanęły, tak zjeżyły się. Poczułem takie słowo od Boga, chociaż ciężko nazwać to słowem, ale przypomnienie. Dałem ci szansę. Minął dokładnie rok. Gdzie jesteś? Miałeś zmienić swoje życie. I co? Powiem wam szczerze, że wystraszyłem się tego. Błyskawicznie odnalazłem w domu Biblię, bardzo podobną do tej, którą dał mi całkiem niedawno taki narkoman, który właśnie, od którego wynajmowaliśmy mieszkanie, który przychodził raz w miesiącu tylko po czynsz. I któregoś razu przyszedł, powiedział, że już nie jest narkomanem. Że Jezus Chrystus zabrał mu ten nałóg, że jest wolnym człowiekiem i zostawił mi Biblię. Oczywiście, że myślałem, że ma kolejną jakąś fazę i w żaden sposób nawet go nie słuchałem, ale przyjąłem prezent, bo prezenty się przyjmuje. Ja tą Biblię odnalazłem w domu i zacząłem ją szybko czytać. Chyba każdy z was, kto pierwszy raz czyta Biblię, to wie, że samemu jest to praktycznie niemożliwe, żeby to zrozumieć. Po kilku minutach zaprzestałem. Pojechałem szukać tego narkomana, byłego narkomana. Odnalazłem go na mieście, wiedziałem, gdzie mieszka i powiedziałem, Bogdan, pomóż mi, naucz mnie to czytać, bo ja chcę już do Boga, tylko ja tego nie rozumiem. On zaprowadził mnie na grupę domową. Tam prowadził ją w Katowicach, nie wiem, czy znacie, Marian Dwulat, pastor i zięć Ferdynalda Karela. I na tej grupie domowej zacząłem uczyć się o Bogu. Chodziłem przez rok czasu, słuchałem, myślałem, mało rozumiałem, ale starałem się tego słuchać. I tam też chodził taki człowiek, Murbeton go nazywali, taki ciężki facet naprawdę. I ten człowiek był starszy ode mnie i wiekiem, i stażem, więc ja tak do niego z szacunkiem podchodziłem. Ale widać było, że do niego ciężko wszystko tak docierało. Już tam był wiele lat i jakoś stał na tym samym poziomie. I pastor Marian powiedział, że przyjeżdża David Wilkerson i warto iść na wykłady. Poszedłem. Pierwszy dzień nic nie rozumiałem. Drugi dzień również. Wiecie, David Wilkerson mówił wtedy dużo o dzieciach, ulicy, o narkotykach. Ja jestem po szkole morskiej, jestem oficerem, gdzie nigdy w żaden sposób takich problemów nie miałem. Tak naprawdę nawet nie wiedziałem, co to są narkotyki, tak w sensie dosłownym. Nigdy nie miałem problemu alkoholowym, nawet nie paliłem papierosów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi w tych problemach. I trzeci dzień, kiedy był ostatni dzień wykładów, wszedłem do kościoła, bo to w takim dużym kościele w Katowicach, nie było nigdzie miejsc. Wszędzie ludzie siedzieli na schodach, nie było nigdzie, ani skrawka miejsca. I zobaczyłem to, mówię, skoro nie rozumiałem dwa dni, to wychodzę. Kiedy otworzyłem drzwi, stanął na mojej drodze Murbeton. Stanął, no i nie dało się go obejść, bo był duży. I ja mówię, znaczy on się pyta, dlaczego ja wychodzę? Ja mówię, bo nie ma miejsc. Mówię, chodź, pójdziemy gdzieś do jakiegoś baru, pogadamy o Bogu, przecież to też jest fajne. A on mówi, nie, chodź za mną. Poszliśmy do kuchni, on wziął krzesło, ja też musiałem to samo. I przez wszystkich ludzi przeszliśmy i dwa krzesła ustawiliśmy pod samą kazalnicą. Wszyscy byli na nas źli oczywiście, więc już nie mogłem wycofać się. Siedziałem ze wstydu tam i kiedy David Wilkerson wszedł, no pamiętam, że tak spojrzał na nas trochę dziwnie, no ale siedzieliśmy i wtedy zacząłem wszystko rozumieć. A w ten dzień mówił do mnie, Bóg mówił do mnie, mówił o tym, że chce, żebym wszedł do Niego całkowicie, że jest w stanie zapłacić za mój grzech i mnie zbawić. I kiedy powiedział, że kto chce zbawienia, niech przyjdzie, niech wstanie i przyjdzie. Ja tylko wstałem, byłem najbliżej. A kiedy stałem, unosiłem się. Czułem, że Bóg naprawdę przebaczył mi. Czułem to, że jest moim tatą. Czułem to, że od tej pory będę zawsze tylko jego dzieckiem. Czułem tą miłość. Frunąłem gdzieś. I kiedy skończyło się nabożeństwo, mówię do Murbetona, który stał koło mnie, stary, czujesz to? Jesteśmy zbawieni. A on mówi, że nic nie czuję. Ja mówię, przecież wstałeś tak jak ja. On mówi, no wszyscy wstali w zasadzie, nie? Tydzień później on się powiesił. Zakończył swoje życie i to było dla mnie takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości. Wtedy byłem krótko człowiekiem wierzącym, w zasadzie jeden dzień, czy kilka dni. I nie umiałem tego sobie poukładać. Czułem taką niesprawiedliwość, czułem to, że coś jest nie tak. Ale jak zacząłem się modlić, zobaczyłem wybranie. Zobaczyłem powołanie. Zobaczyłem, że Bóg do każdego z nas przychodzi tak samo. Myśmy razem siedzieli. W tym samym miejscu. Słyszeliśmy to samo słowo. Tak się też dzieje w Kościele. Wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Ale czy odpowiadamy na powołanie Boże? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Kiedy spojrzy się na winogrona z daleka, wyglądają wszystkie dokładnie tak samo, na krzew winogrona, bo ma pełno liści. Każda odnoga ma liście. Nie wiem, czy na to zwróciliście kiedyś uwagę, że nawet te, które nie mają owoców, są obfite w liście. Z daleka są nie do rozpoznania praktycznie. Dopóki się nie zbliżymy, nie podotykamy, zobaczymy, że niestety no co druga, albo nawet niektóre w przypadku większość, nie ma owoców. Cała ta energia idzie w liście, które zasłaniają no, często nasze życie, często gdzieś tam nas maskują. Różnica polega na tym, że jeśli weźmiecie gałązkę pełną owoców, to ciężko ją oderwać od pnia. Ona jest mocno zakotwiczona. A kiedy weźmiecie gałązkę, która ma same liście, spróbujcie, ona błyskawicznie odchodzi. Nie ma korzeni. Powierzchownie wygląda praktycznie identycznie. I często jest też w naszym życiu, że siedzimy razem w tej samej ławce, żyjemy nawet w tym samym kościele, chodzimy na te same nabożeństwa, na te same grupy, ale zobaczcie, jak się bardzo od siebie różnimy. Pomyślcie o tym w kontekście powołania Bożego, ponieważ ja dzisiaj będę chciał was zachęcić do mocnego wyzwania. Wyzwania, które, mam nadzieję, zmieni Toronto. Które spowoduje, że tu nasz Kościół, polski Kościół, będzie miejscem, gdzie Duch Święty zacznie wychodzić na zewnątrz. Wszyscy znacie historię Piotra, który wychodził z łodzi, tak? A ja ją odczytam, bo to jest historia, która zaraz krótko po moim nawróceniu przewróciła moje myślenie. Każdy nowo narodzony człowiek czyta bardzo dużo Biblii. Szkoda, że to nam nie zostaje tak na stałe. Ale na początku to człowiek chłonie każdy fragment, wczytuje się i kiedy doszedłem do fragmentu, który zaraz wam odczytam, to musiałem pójść do pastora, bo tego w ogóle nie rozumiałem. Ale z Ewangelii Mateusza, z 14 rozdziału, 25 wiersz. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 25 wiersz i poniżej. A o czwartej straży nocnej wszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? I gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Mój pastor nie miał ze mną łatwo, bo prosiłem go o wyjaśnienie tego fragmentu i radę, jak zastosować to w życiu, ponieważ chcę chodzić po wodzie. Oczywiście próbował mi wytłumaczyć, że to jest metafora, ale ja powiedziałem, że mimo tego, że to jest metafora, to w moim życiu nie wyobrażam sobie siedzenia w łodzi. Jeżeli Bóg mnie powołał, to powołał po to, żeby służyć w pełni. Okej, w łodzi również jest dobrze, to też jest służba. W zasadzie większość uczniów została na łodzi, tylko troszkę szalony Piotr zaryzykował. Można by powiedzieć, kto ma rację. My historię znamy i wiemy, jak używany był Piotr. I pytanie jest oczywiście do nas, czy my chcemy. No, wielu z nas by mogło powiedzieć, no po co? Bo łódź to taki trochę bezpieczny skrawek, desek, dobry kościół. Wszystko jest bardzo dobrze funkcjonuje, każdy wie, co ma robić. I to jest, do nieba się dopłynie. Tylko pytanie jest, do czego nas powołał Jezus Chrystus? I chcę wam powiedzieć taką rzecz, że kiedy krótko po moim nawróceniu pomyślałem sobie, żeby dotrzeć do ludzi, których kiedyś gardziłem. Jako biznesmen, jako człowiek, który dosyć szybko doszedł do jakiegoś majątku. Nie miałem w poważaniu ludzi biednych, ludzi, którym się coś nie udało. Nawet twierdziłem, że to jest ich wina, że nie potrafią. I nagle, kiedy po nawróceniu zacząłem patrzeć na to zupełnie inaczej. Nagle zacząłem wychodzić tam, gdzie śmieci wyrzucałem i zapraszać ludzi do mieszkania, na śniadanie, na jakiś tam posiłek, rozmawiać w ogóle z osobami. I stąd zaczął się pomysł Wigilii. Najpierw zaprosiłem jedną osobę do mojego mieszkania, tak jak pastor tu opowiedział. Przez lata, w zasadzie nie planując tego, doszliśmy do sytuacji takiej, że nasz dom był pełen ludzi w Wigilię i Wielkanoc. Po prostu pukali ludzie, wchodzili i wiecie, zawsze było gwarnie pełno, ale powiem szczerze, że dużo się nie działo. To nie były ewangeliczne, jakbyśmy to powiedzieli, spotkania. To po prostu były takie dobro sąsiedzkie, dobro, nie wiem, społeczne wydarzenia. Aż do mojego wyjazdu do Izraela, kiedy wyjechałem wraz z trzema przyjaciółmi na wyjazd taki leczniczy, ponieważ mam trochę problemów skórnych. I tam przylecieliśmy do Tel Awiwu, mieliśmy chwilę czasu, poszliśmy na plażę w Tel Awiwie. Jeden z naszych przyjaciół był bardzo, bardzo, ale to bardzo chory na skórę. Naprawdę, był tak brzydko wyglądał, że się wstydził rozebrać w jakimkolwiek miejscu. Musieliśmy szukać miejsca, żeby iść tak za Tel Awiw, wręcz zupełnie na boku miasta. I on stwierdził, że tam się rozbierze, tak się poczuł tam bezpieczniej. No, kiepsko wyglądał, przyznam szczerze. I kiedy wskoczył do wody, to cieszył się jak dziecko, bo nie rozbierał się, nie kąpał się z 20 lat w morzu. Także jego radość była naszą radością. Ja tam chwilkę byłem w morzu, musiałem wyjść na brzeg, sprawdzić coś w telefonie. I nagle usłyszałem, że z morza się wołają o pomoc, dlatego że topiła się kobieta. I moich trzech przyjaciół próbowało ją uratować. No, próbowali przynajmniej. Efekt był taki, że o mało razem wszyscy nie zaczęli tonąć. I krzyk był taki, że ja muszę wołać ratownika, który był dosyć daleko, bo myśmy byli z boku tej plaży. Ja nawet zacząłem biec w kierunku wieżyczki ratowniczej, ale uświadomiłem sobie, że przede wszystkim jest to daleko, a po drugie sam jestem ratownikiem. No, już nie powiem, że na emeryturze, bo to złe słowo, ale po latach szkoły, no przecież tych rzeczy się nie zapomina. Więc błyskawicznie telefon w jedną, koszulka w drugą stronę i dopłynąłem, uratowaliśmy tą niewiastę. Dziewczyna była z Kazachstanu. Kiedy ją wyjęliśmy, okazało się, że ją już szukały koleżanki. Już tam na plaży, kiedy wyjąłem z wody, to już tam ratownik odbierał. Ogólna radość. No wiecie, zawsze się ludzie cieszą, jak się kogoś ratuje. A my sobie wzajemnie tam też cieszyliśmy się. I jeden z naszych przyjaciół, tej naszej czwórki, raz stwierdziliśmy, że razem uratowaliśmy ją, czyli ta współpraca chrześcijańska. Ale najważniejszy aspekt był taki, jeden z przyjaciół powiedział, słuchajcie, myśmy uratowali jej tylko życie cielesne. Przedłużyliśmy jej życie o, nie wiem, 50 lat. A co z życiem wiecznym? Kiedy ostatnio ratowaliśmy człowieka? Kiedy ostatnio na naszych oczach ktoś dostąpił zbawienia i dostał życie wieczne? Jaka radość musi być w niebie, kiedy się ratuje autentycznie człowieka? Jeśli tutaj na ziemi się wszyscy cieszą. Naprawdę, na tej plaży, tam jakby mogli, to by nam wszystko chcieli dać, tak? Za to, że ta dziewczyna żyje. To co się musi stać tam, w niebie, kiedy naprawdę jest zbawienie? No i to dotknęło bardzo mojego serca. Pomyślałem sobie, że faktycznie w moim życiu już nie widzę ratunków, nie widzę zbawienia ludzi wokół mnie. Że jestem bardzo fajnym chrześcijaninem, bardzo sympatycznym, miłym, grzecznym już nawet, bym to powiedział. Ale zupełnie nie ma zbawienia wokół mnie. Nawet wydarzenia, które robię, są społeczne. Są jakieś takie wydarzeniowe, bym to powiedział. I nic się z tym nie dzieje. I postanowiłem wtedy to zmienić. Wykorzystać sytuację. Wszystko, cokolwiek robię, zacząłem wykorzystywać w kierunku ewangelizacji. Jeżeli już te wigilie były, super, niech dalej będą. Ale niech będą w innym celu. I zaczęliśmy wynajmować z miasta właśnie duże obiekty, hale i daliśmy informacje na całe miasto. Zaprzęgnęliśmy wszystkich nam znanych, chętnych chrześcijan do współpracy, pomocy. O tym będę mówił dzisiaj wieczorem o 6:30, więc nie chcę opowiadać o szczegółach, jak to robimy, ale uwierzcie mi szczerze, że fajnie jest to razem robić. Naprawdę jest to świetna współpraca. Wszyscy dostają radość. To nie jest ciężka praca, to jest dobra praca. A przede wszystkim widać świetne efekty. Widać ludzi, którzy dostępują zbawienia. Widać ludzi, którzy mogliby podjąć bardzo złe decyzje. Bo pewnie wiecie, że w Wigilię statystycznie jest najwięcej samobójstw. Że jest to okres, kiedy ludzie dostają strasznego takiego doła i podejmują bardzo złe decyzje. I my takim zaproszeniem najprawdopodobniej ratujemy ich tutaj, cieleśnie na pewno, ale poprzez Ewangelię, która jest głoszona na tych wydarzeniach, również też i duchowo. Chcę wam powiedzieć dzisiaj też jeszcze o jednym dziwnym człowieku. Bardzo dziwnym. Znacie go i słyszeliście o nim bardzo dużo, ale jest to kontrowersyjny człowiek. Trochę taki jak ja. Który nie jest, wiecie, to nie jest taki miły facet. To nie jest człowiek, który na wszystko się zgadza i który ma bardzo dziwne pomysły przede wszystkim. Ja pamiętam, że kiedy zacząłem mówić o tym, że chcę w Kijowie na Majdanie zrobić śniadanie wielkanocne, to w zasadzie większość moich przyjaciół stwierdziło, że to kiepski pomysł i w ogóle się nie uda. Tylko mój mentor, nauczyciel Jan Wojner stwierdził, że to jest piękny pomysł. Jeśli od Boga, to się powiedzie. I się powiodło. 6000 ludzi dostało śniadanie wielkanocne, a cały tłum słyszał Ewangelię ze sceny Majdanu. Kiedy powiedziałem, że chcę zrobić w Calgary wigilię, za oceanem, wiecie, jeszcze za pieniądze z Polski. Każdy powiedział, no to jest w ogóle nierealne. Pieniądze jeździły w tą stronę zawsze. Kiedy powiedziałem o Toronto, Antoni, pastor to jakby można powiedzieć jest gwarantem tego, że jest to możliwe, bo już ten przyczółek jest. Ale w Calgary nie znałem nikogo. Kiedy powiedziałem o Australii, to wiecie, jeszcze gorzej wszyscy myśleli. A kiedy mówiłem o Spodku, mówiłem 4 lata temu, że chcę Spodek w Katowicach. To oczywiście wyrzucali mnie z urzędnicy z pokoju, bo wiecie, przychodzi taki facet i ja mówię, że chcę Spodek wynająć, który kosztuje jeden dzień 100 tysięcy złotych, a my potrzebujemy Spodek na co najmniej tydzień czasu. Oczywiście chcemy to za darmo. Więc za każdym... No, łaska Boża jest za darmo, słuchajcie. I za każdym razem byłem wyrzucany z tego gabinetu. Aż w tym roku poszedłem, zmieniła się władza i kiedy zapytałem się, czy dadzą mi Spodek, pani wiceprezydent powiedziała, oczywiście, czekaliśmy na pana. Z panem prezydentem rozmawialiśmy na ten temat, tylko pytaliśmy, kiedy pan przyjdzie. Nie? Bo co roku przychodziłem. Więc. Słuchajcie, dostałem Spodek. Tam możemy przyjąć naprawdę niezliczoną ilość ludzi, w zasadzie wszystkich. Możemy to ogłosić przynajmniej wobec. Tam mogą się dziać cuda. O to się też módlcie, bo sami jesteśmy tym niesamowicie podekscytowani. To jest jakieś spełnienie moich marzeń, żeby wszyscy słyszeli Ewangelię. I kiedy wyszedłem z Urzędu Miasta od prezydenta i z taką radością idę do swojego motocykla, bo tam w centrum u nas tylko motocykle można zaparkować, schodzę, ubieram się, podchodzi do mnie człowiek, wierzący człowiek i mówi, co tak się cieszysz? Bo się znamy. Ja mówię, no dostałem Spodek, prezydent dał mi Spodek. Będziemy robić ewangelizację w Spodku, największym obiekcie na Śląsku. Wreszcie mamy to. A on spojrzał na mnie i tak głęboko zajrzał mi w oczy i mówi, jak diabeł zajrzał. A masz to na piśmie? Słuchajcie, zmroziło mnie. Nie mam tego na piśmie. Nie miałem, już mam. Powiem wam szczerze, wystraszyłem się. Naprawdę się wystraszyłem. Ja mówię, faktycznie oni mogą zmienić zdanie. W każdej chwili. No, takie spotkanie z prezydentem. No, jutro powiedzą, że pomylili się albo mają inny plan i koniec. Przez kilka dni w domu bałem się, codziennie. Codziennie się budziłem rano ze strachem. Nawet nie ogłaszałem tego nigdzie, na Facebooku. Nigdzie nie było napisane, że mamy Spodek. Bo zacząłem się bać. Zobaczcie, dostałem Spodek i się bałem, że go nie mam. Taki diabeł potrafi zamieszać w umyśle. I zwróćcie uwagę na ważną rzecz, że uczniowie, jak byli w tej łodzi, to napisane jest, że nie wyszli, bo się bali. Oni się zatrwożyli. Tylko jeden szaleniec się nie bał i wyszedł. To jest złe porównanie z tą wodą, bo dzisiaj ludzie pływają. Kiedyś ludzie nie pływali. Kiedyś woda była otchłanią. Nie było ratowników, tak? Bo nie było szkoły morskiej. Ale mówiąc poważnie, woda była dla nich po prostu końcem. Koniec. Padał i już znikał. Nie wiem, jakbyśmy dzisiaj porównali to do kosmosu może. I kiedy dostałem telefon z Urzędu Miasta, że mam się znowu zgłosić do prezydenta, po prostu serce chciało mi się rozwalić ze strachu w środku. Wyzywają mnie, żeby zabrać ten Spodek, tak? I modliłem się, rano wstałem w strachu, zacząłem się modlić, mnie, Boże, zmień ten strach w radość. Ja już to dostałem przecież, to jest Twoje. I wiecie, poszedłem tam, okazało się, że wezwali mnie tylko po to, żeby powiedzieć, że chcą mi więcej pomóc niż tylko dać Spodek, dać scenę, nagłośnienie, elektryków, no po prostu wszystko, do magazynu klucze, żebym sobie wyjął dywany, bo my zawsze ludzi po dywanach czerwonych wpuszczamy do środka, żeby czuli się tak dowartościowani, że nie musimy tego nawet kupować, bo to wszystko jest w Spodku. To jest Bóg. Ale diabeł nas straszy, pamiętajcie o tym. Ale chcę powiedzieć o innym facecie, właśnie on jest naprawdę szalony. To jest Paweł. Paweł, który no, strasznie kontrowersyjny i jedni go kochają, drudzy go nie kochają. Bo on jest albo w tom, albo w tom. Nie da się, nie ma środka u niego. I Paweł w liście do Rzymian pisze bardzo dziwne rzeczy. W przedostatnim rozdziale, 15 rozdziale pisze takie coś. Od 24 wiersza. To jest 15 rozdział listu do Rzymian. Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie. Gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest. Postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni ułożyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. Kto z was był w Hiszpanii? Łatwo było? Samolot, nie. W tych czasach, jak wiemy, To po prostu była abstrakcja. Nie wiem, czy znacie odległość między Jerozolimą a Hiszpanią. To jest 6000 kilometrów. No załóżmy, że do Rzymu podróż mogła tam jakoś minąć statkiem, ale od Rzymu już nie. Od Rzymu do Hiszpanii jest mniej więcej około 2000. To jest tyle, co na Florydę, słyszałem, że tu jeździcie na wczasy. To na piechotkę, bez restauracji, bez hoteli i w potężnym zagrożeniu. I teraz zobaczcie taką rzecz. Wiecie, czym była Hiszpania dla ludzi tamtego okresu, dla ówczesnych? Koniec świata. Tam się wszystko kończyło. Nie znali świata dalej. Nie wiedzieli, że jest Kanada. To jest dziwne. Ale dla nich zachód słońca, to co zachodziło za Hiszpanią, to już było nic. Czarna dziura. Więc jeśli Paweł stwierdził, że idzie tam, to tak jakby ktoś dzisiaj powiedział, idę na Marsa, nie wiem, idę na Jowisza. Czy jakbyśmy cię traktowali? Jakbym wam powiedział, że mam takie plany, to... A nawet nie wiem, czy byście ze mną potem herbatę chcieli wypić. I teraz mam pytanie do was, jeśli pozwolicie, że tak pytam, ale lubię, żebyśmy razem zawsze we wszystkim byli. Czy Pawłowi ta misja się udała? Tak czy nie? Doszedł do Hiszpanii? Nie doszedł. Nie, niestety. Został pojmany i zginął. Męczeńską śmiercią. Ale czy misja jego się powiodła? Jaka była misja Pawła? Misja Pawła to była zanieść Ewangelię do Hiszpanii. Czy Ewangelia jest w Hiszpanii? Nie, jest. Niekoniecznie naszym ciałem ma to być użyte. Jeśli Bóg daje wam pragnienie, daje wam służbę, daje wam powołanie, to zareagujcie. Bo być może to jest potrzebne, żeby ktoś dalej to pociągnął. Być może jest to początek. Niekoniecznie waszym ciałem wszystko się musi stać. Ale też bądźcie wsłuchani w głos Boży. Bo głos Boży mówi w sposób cichy, ale wyraźny. Ja nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale w moim cały czas ten głos czasami nawet nie cicho, ale wręcz nawet nawołuje i ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy przejść obojętnie. Podam wam taki jeden z przykładów. Kiedy studiowałem w Warszawie, studiowałem teologię, wracałem, często jeździłem do Warszawy samochodem z Katowic i któregoś razu wracałem z kolegą studentem i jedziemy sobie samochodem dosyć szybko, no bo chciałem do domu dojechać jak najszybciej w niedzielę wieczorem, to zaocznie studiowałem. I minąłem w oku, tak zobaczyłem, ale jechałem lewym pasem, kobietę stojącą. No już ja z reguły ludzi zabieram jadąc samochodem, ale jechałem szybko lewym pasem i po prostu nie zdążyłem nawet się zatrzymać. Ale kiedy minąłem tą kobietę, poczułem ogromny impuls, że mam ją zabrać. I słuchajcie, jak się jedzie szybko i lewym pasem, zanim się zatrzyma, to już tam, nie wiem, kilometr albo dwa minęły, ale wyhamowałem, stanąłem na poboczu i ten mój przyjaciel mówi, co się stało? Ja mówię, widziałeś tą kobietę? Ja mówię, no widziałem. Musimy ją zabrać. Dobrze, że był wierzący, bo nie krzyczał na mnie. I poboczem na awariach cofaliśmy delikatnie do niej. Okazało się, że ona nie jest sama, jest dzieckiem. Taką dziewczynką malutką. Z wielką walizką. Ja wtedy jeździłem takim czarnym, dużym samochodem, chipem takim. Więc mówię, to wyjdź, pokaż się, że jesteśmy ludźmi, żeby się nie wystraszyła, bo tak jak czarny samochód cofa, to różnie bywa. Jakoś tak spojrzała na niego uprzejmie i walizkę pozwoliła sobie włożyć do bagażnika, wsiedli do samochodu. Oczywiście, że zaczęła pytać, co pan tak dziwnie się zatrzymuje. A mówię, panie, co, na co dzień tego nie robię, ale mówię, no, jakoś tak poczułem, że powinniśmy panią zabrać. I tak się stało, nie? Aż byłem na lewym pasie, musiałem wyhamować. I ona powiedziała, no okej, no, przyszliśmy do jakiejś tam rozmowy, wiecie, jak to, o pogodzie, o wszystkim, o niczym. I w pewnym momencie tylko zapytała, co robimy. Ja mówię, że jesteśmy z Katowic i studiujemy teologię w Warszawie. Ona powiedziała, teologię? To znacie Boga. Nie ma nic lepszego dla studenta teologii, jak ktoś mówi, nie? Powiedz coś o Bogu. A ja powiedziałem, przyznamy, no poznajemy. I zacząłem mówić jej świadectwo. Ja nawet nie do końca nie pamiętam, co jej mówiłem. Mówiłem o miłości Bożej, to jest pewne. O tym, jak zbawił mnie i dał mi życie wieczne. Zobaczyłem w lusterku, że płaczę. Zobaczyłem, że płaczę tak dosyć potężnie. Przerwałem i zapytałem się, czy coś uraziłem, czy coś nie tak. I ona płaczył, powiedziała, dziękowała Bogu, że jej odpowiedział. Stała tam i jak powiedziała, że w tym momencie, kiedy ją mijałem, modliła się do Boga, mówiąc, jeśli teraz mi odpowiesz, że jesteś, to już nigdy w życiu się do ciebie nie zwrócę. I dla niej to była odpowiedź, kiedy dwóch studentów teologii zabrało ją i ciągnęło. Oczywiście pewnie miała jakiś problem, bo kawałek tego z nami jechała, z tą córeczką wyszła, z tą walizką. Pożegnaliśmy się, złożyliśmy jej życzenia, żeby życie jej się ułożyło, ale ona już była uśmiechnięta. Wyszła ze łzami na twarzy, uśmiechnięta osoba z naszego samochodu. Bo dla niej to było strasznie ważne, że Bóg powiedział, jestem. Tak, widzę twój problem. Jestem. To się rzadko zdarza i ja za każdym razem się cieszę, kiedy widzę, że Bóg nas używa. Ale wiecie, kiedy nas używa? Kiedy wsłuchujemy się w ten głos. On czasami jest cichy. I na koniec wam powiem taką rzecz smutną. Pokazali w Polsce niedawno na kamerze przemysłowej, jak się topi mężczyzna. Była kamera przemysłowa na plaży jakiejś, na jakimś jeziorze. Pełno ludzi w wodzie, gorąca pogoda. I nagle jakiś młody człowiek wstaje z koca, wchodzi do wody. No, wykonuje kilka takich ruchów pływackich. Nagle okazuje się, że nie ma dna i zaczyna się pluska i ginie. Wchodzi pod wodę. Sensacją tego filmu jest to, że w tej wodzie było kilkadziesiąt osób. Niektóre były dosłownie metr, półtorej od niego. W odległości wręcz takiego podania dłoni. I wszyscy oglądali to, zastanawiali się, jak to jest możliwe, że nikt tego nie zauważył. Że nikt mu nie pomógł. To był dosłownie moment. Tam człowiek na materacu obok niego przepływał. Ale ja jestem, wiecie, ratownikiem po szkole morskiej. Kiedy człowiek zaczyna się topić, pierwszą rzecz, co bierze, nabiera wody do ust. Nie może dźwięku wydobyć. I oni nie słyszeli, że on nie krzyczał. A pluskanie w wodzie, wszyscy pluskają. Nie zauważyli to, że on umiera, że to nie była zabawa. I wszedł pod wodę, już go nikt nie zobaczył. I często jest tak w naszym życiu, że wokół nas są ludzie, którzy już nawet nie krzyczą, już nie wołają, już nie pytają nas, nie chcą nawet rozmawiać. Już mają wodę w płucach, w ustach. Czasami jeszcze ruszają się, to wtedy jeszcze jest ostatni moment, ale czasami już są pod powierzchnią wody. To jest jeszcze ciężej ich wyjąć. I chciałem was zachęcić do myślenia o naszym, już my naszym, Toronto. O tym, gdzie mieszkacie, o tych, którzy są wokół was. O tych, którzy właśnie są, topią się. Którzy giną. My jesteśmy w tłumie. Bardzo często ta śmierć w tłumie jest taką śmiercią nie do zrozumienia. Wiem o wielu przykrych sytuacjach. Wczoraj też się dowiedziałem u Sebastiana o różnych i rodzinnych wydarzeniach głębokich, samotności. Słuchajcie, to jest choroba. Samotność jest wielką chorobą. I lekarstwem na to jest tylko Jezus Chrystus. I chciałbym was prosić o to, żebyśmy dzisiaj jako Kościół, mam nadzieję, zakończyli tą usługę w modlitwie w tym kierunku, żebyśmy pomyśleli, do czego nas Bóg powołał. Kiedy nam powiedział, żebyśmy wyszli z łodzi i czemu z nich nie wychodzimy? Czemu się boimy? Może to jest moment, żeby sobie przypomnieć powołanie, bo każdy z nas dostał powołanie, żeby było jasne. To nie jest tak, że tylko Piotr i Paweł. Tak jak tu siedzimy, wszyscy jesteśmy takimi Piotrami i Pawłami. Wszyscy dostaliśmy powołanie od Jezusa Chrystusa do tego, żeby wyjść i być użytecznym, być w służbie. Bardzo często myślimy sobie, że to ci liderzy, tak? To pastor, to ktoś ma zrobić. Ja nigdy pastorem nie byłem i nie będę. I nigdy mnie nie patrzę na tego, kto może coś tam zrobić. Jeżeli czuję powołanie od Boga, to robię, wychodzę. To jest bardzo trudne oczywiście, bo są wyzwania, są trudności. To nie jest tak, że za każdym razem jest łatwo. Tu szukamy sali w tej chwili w Toronto i mam nadzieję, że Bóg nam ją da. Ale chcę, żebyśmy się prosić was o modlitwę w kierunku waszego powołania, każdego z was. A być może jest też takie, być może to jest też taki potrzebny moment, żeby pomyśleć o powołaniu innych ludzi, którzy są wokół nas, braci i sióstr. O tym, że często jest tak, że myślimy sobie, że oni są szaleni. Że są trochę zwariowani, że to, co mówią, jest nierealne, niemożliwe. I bardzo często już nawet się od nich troszkę lekko odcinamy. Myślimy sobie, jakiś zwariowany. Gdybym nie miał wokół siebie braci i siostry, które by nas błogosławiły tę służbę, to myślę, że byłoby jeszcze ciężej. Jest bardzo ważne, żeby być razem. Nawet jeżeli nie jesteśmy liderem, jesteśmy z przodu, to bądźmy wspierając takie osoby. Pomyślmy dzisiaj o tym, takiej kategorii, czy są takie osoby, o których czasami nawet plotkujemy negatywnie. Myślimy sobie, że jest dziwne. Zamiast błogosławić, czasami myślimy o kimś źle. Mam nadzieję dzisiaj, że Pan Bóg da każdemu z nas taką odwagę do wydarzeń, które będą przed nami. Dlaczego mówię odwagę? Bo my nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Wychodząc z łodzi, stajemy na wodzie. Na czymś, czego nie da się w żaden sposób określić. To jest niewiadoma. I my nie wiemy, jak będzie wyglądać Wigilia w Toronto. My nie wiemy, jak będzie wyglądać Wielkanoc w Brazylii. My nie wiemy tych rzeczy. Ja nie wiem, jak będzie w Spodku. Ale wiem, kto tam będzie. Jezus Chrystus. On stoi na wodzie i mówi, chodź. Wyjdź z tej łodzi. Wyjdź z tej łodzi. Ja dzisiaj mówię, Kościele, wyjdźmy z tej łodzi. Nie bójmy się wyzwań, bo Jezus Chrystus jest na wodzie. I On w każdej chwili, kiedy nawet się wystraszymy, poda nam dłoń. Chciałem was błogosławić, zachęcam, jeśli możemy powstać do modlitwy. Jeśli czujecie teraz w swoim sercu, jeśli Duch Święty was przekonuje, że powołanie, które do was dotarło w waszym życiu, czy kiedyś, czy teraz, chciałem, żebyśmy o to się modlili. Nie bójcie się też czego mówić. Nie bójcie się odważnie potem o tym powiedzieć. Ja byłem na grupie domowej w piątek, którą Piotr prowadził i kiedy mówiliśmy o naszych marzeniach przed Słowem, kiedy mówiliśmy po Słowie, były zupełnie inne marzenia i wyzwania. Nie bójcie się powiedzieć o tym, co chcecie, żeby Bóg czynił tutaj w naszym mieście, Toronto. Co chcecie, żeby Bóg czynił w waszej rodzinie? Co chcecie, żeby Bóg uzdrawiał, zbawiał? Czasami myślimy sobie, że to są rzeczy niemożliwe. Chciałem wam dzisiaj przypomnieć. Bóg może wszystko. Jest cudowny, jest cudotwórcą i w sposób niesamowity kocha swój Kościół. Taką miłością, której nikt inny nie może nawet powtórzyć. Zachęcam nas do modlitwy. Drogi Jezu, ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty, Panie, nas powołujesz, Panie, abyśmy Tobie służyli, bo nie ma nic lepszego dla chrześcijanina, jak być częścią, Panie, Twojego wielkiego dzieła. Dziękuję Ci, Boże, że dałeś Twój Kościół, dałeś Kościół żywy, Panie, przede wszystkim, który chce pracować tutaj na miejscu w Toronto, w okolicy. Ja proszę Cię, Boże, o błogosławieństwo, o to, abyś każdego z nas, Panie, wzmacniał, abyś w cudowny sposób posilał, Panie, abyśmy mieli odwagę wyjść, Panie, z miejsc, w których gdzieś żyjemy, Panie. Abyśmy potrafili dojść do naszych wszystkich sąsiadów, współpracowników, pracowników, pracodawców, Panie. Abyśmy tam wszędzie mogli z odwagą przypomnieć o Tobie, o Jezusie Chrystusie. Ja też tak Cię proszę o każdego z nas, o powołanie. O to powołanie, które dałeś nam. Abyśmy teraz wsłuchali się w ten głos, Panie, i przypomnieli sobie, do czego nas powołałeś, Panie. I abyśmy to zaczęli czynić. Boże, proszę Cię o to, o błogosławieństwo, Panie, i o wzór dla wszystkich innych i tu w Kanadzie, i wierzę, że w całym tutaj kontynencie. Amen.